Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Słuchacze podcastu Ekonomicznie piszą o nas tak. Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy zmieniamy z Rafałem Hirszem w wiedzę, która pozwoli wam rozumieć finanse osobiste i budżety w waszych firmach. W tym odcinku z wypiekami na twarzy podsumowujemy wybory w Niemczech i szykujemy Angelę Merkel na fotel prezydenta Niemiec. A co? To nasz największy gospodarczy partner. Przy okazji zastanawiamy się, czy kretyni ekonomiczni powinni mieć prawo publicznie mówić, co chcą, bez skrępowania. Obserwując ostatnio twojego Twittera, pomyślałem sobie, Hirsch idzie w stronę dziennikarstwa politycznego bardziej niż ekonomicznego.
Powiem ci, łatwiejsze.
Że ogarnąłeś wybory w Niemczech jak nikt. Gratuluję.
Tak, ale to jest element dziennikarstwa ekonomicznego jednak, a nie politycznego.
Dlatego, że to nasz taki bardzo biznesowy partner? Patrzyłeś na to w ten sposób?
Czy to nie ma to znaczenia? To też jest bardzo ważne.
Czy tam zielono, czy czerwono?
To też jest biznesowy partner, ale to nawet nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że Niemcy jako największa gospodarka w Unii mają duży wpływ na Unię, więc mogą zmienić to, co dzieje się generalnie w całej Unii Europejskiej i w którą stronę ta Unia zmierza. Czy na przykład te reguły fiskalne dość takie twarde, które obowiązywały do pandemii i zostały zniesione na czas pandemii, co niejako pośrednio pokazuje, że one nie działają, ponieważ jakby były dobre, to by ich nie odwoływano na czas pandemii, skoro je odwołano. No to znaczy, że to widać, że jak jest problem, to trzeba się tego pozbyć, czyli to nie jest coś pożytecznego, prawda? To jest coś, co usztywnia gospodarkę zamiast zwiększać jej elastyczność. No ale Niemcy zawsze byli zwolennikiem takich twardych zasad, więc powstaje pytanie, czy oni będą chcieli, żeby te zasady wróciły, czy może będziemy chcieli pozbyć się ich raz na zawsze, bo takie głosy w Unii Europejskiej też są. Niemcy zawsze to blokowali, natomiast w zależności od tego, kto tam stworzy rząd i kto będzie kierował tym państwem przez nadchodzące 4 lata, no to może się okazać, że ten kierunek będzie się delikatnie zmieniać, chociaż powiem szczerze, mało kto w to wierzy i jest to raczej chyba mało prawdopodobne. Natomiast no przed wyborami nie wiedzieliśmy tego, w jaką stronę to pójdzie. Teraz też jeszcze do końca nie wiemy. Nie wiem, kiedy tego słuchacie, ale w momencie, w którym nagrywamy ten podcast, to nie wiemy, kto będzie rządził w Niemczech.
Już przed końcem września. I to jest akurat fajne, że nie wiemy. Często nie wiemy, na tak? przykład długo, ludzie są już przyzwyczajeni, że bywa tak, że słyszą, są wybory w Stanach, a potem przez miesiąc na przykład nie wiadomo, kto je wygrał. Nie? W Niemczech rzeczywiście jest tak, że co ładnie, na co zwracałeś uwagę, nawet nie wiadomo, ilu oni ludzi sobie do tego swojego parlamentu wybierają, co też jest fajne, że mogą...
Znaczy
ich...
przed wybraniem teraz już wiadomo.
No tak, że może być mniej ludzi. Nie?
Na przykład. Taka jest dziwna ordynacja podwójna. To Niemcy głosują 2 razy, wiesz, nie wiem, czy wiesz, oddają 2 głosy w wyborach.
Bo?
No tak wygląda ordynacja. Jeden głos jest w JOW-ach, tak zwanych, jednomandatowych okręgach wyborczych, a drugi jest na listę partyjną. Taką...
ogólną, czyli głosujesz na człowieka i na partię.
Proporcjonalna, tak. I jak się okaże, że jakaś partia z tego pierwszego trybu zdobyła na przykład 30%, ale z tego drugiego trybu na listę partyjną zdobyła tylko 27%, czyli tutaj ma więcej niż w tym pierwszym głosowaniu, ma de facto więcej niż powinna mieć w cudzysłowie, co wynika z tego drugiego głosowania partyjnego, to wszystkim pozostałym partiom się dosypuje kolejnych mandatów, żeby to proporcjonalnie wyszło tak jak w tym drugim. I nigdy nie wiesz, ile trzeba będzie dosypać i komu. Zwłaszcza, że to dosypywanie odbywa się osobno w każdym landzie. To nie jest ogólnokrajowe, tylko lokalnie.
Super. Nigdy
nie wiesz na początku, ile z iloma mandatami ten parlament skończy. Mi się podoba, bardzo fikuśny jest ten system. Taki
no nie powinien być jasny, konkretny, klarowny. No przecież mówimy o nie najmniej...
inteligentnymi ludźmi. No,
oczywiście, nie najmniejszym i nie najmniej znaczącym kraju w całej Unii Europejskiej. Rozumiem, że dlatego te wybory twoim zdaniem są ważne, że oni trzymają za pysk, poza oczywiście Francuzami, europejską gospodarkę. Tak?
I europejską politykę gospodarczą, o której może sporo zależeć, zwłaszcza, że jesteśmy w takim specyficznym momencie, że sporo się w tej polityce pozmieniało przez pandemię. Natomiast te wszystkie zmiany, mówi się o nich, że są jednorazowe i wyjątkowe. Czyli na przykład Unia Europejska zaczęła emitować swoje własne obligacje, swój własny dług. Czyli zaczęła się de facto zadłużać. I to jest wspólny dług. Mm-hmm. Nasz,
tak, mój nas, też i twój też.
Nie ludzi, nie, to jest...
No ale Europa to ludzie.
Ale, no tak, ale...
No rozumiem.
Ty możesz sobie kupić ten dług. To nie jest twoje zobowiązanie, tylko to są twoje aktywa finansowe. A to jest zobowiązanie tego państwa. Ty nie jesteś państwem. Mhm. Jesteś w sektorze prywatnym, a nie w sektorze publicznym.
Dobre.
Natomiast... Jak na przykład niektórzy mówią, że dług Polski będzie obciążać nasze dzieci. Ale jak ja... Ten dług to są obligacje. Jak ja kupię swojemu synowi obligacje Skarbu
Państwa,
obciążysz. To on będzie obciążony tym długiem, czy on zarobi na tym długu?
No to zależy.
Jedno
no.
i drugie, jednocześnie.
A swoją drogą, jak są oprocentowane takie obligacje, gdybym ja chciał kupić obligacje rządu polskiego albo Unii Europejskiej, to ile tam jest?
Te unijne to no. tam jest zero.
No to jaki to sens kupować, jak inflacja taka, jaka jest? No, no ja wiem, że w banku może być minus.
To jest osobny temat, ale to jest właśnie niesamowite, że z jednej strony nie ma sensu, tak się wydaje, a z drugiej strony, jak oni ogłaszają przetarg, na którym chcą sprzedać obligacje za 10 miliardów, to schodzą się inwestorzy i wykładają na stół 120 miliardów.
Mimo, że jest zero mniej więcej?
Tak, ponieważ...
Żeby był ruch po prostu?
Ponieważ z jednej strony zawsze może być jeszcze mniej niż zero, więc zero nie jest aż takie złe. Po drugie, można to kupować w celach spekulacyjnych, czyli za jakąś tam cenę kupujesz i liczysz na to, że to będzie jeszcze droższe za jakiś czas, czyli oprocentowanie jeszcze bardziej spadnie. Rentowność się mówi, nie oprocentowanie. I wtedy też na tym zarabiasz. A po trzecie, no jednak te papiery mają walor stabilności i bezpieczeństwa. Jak budujesz portfel złożony z wielu różnych instrumentów finansowych, to wkładasz tam takie rzeczy jak obligacje nie dlatego, żeby zarobić na tym 100%, bo 100% sobie na czymś innym zarobisz w tym portfelu, a to jest ta część, która ma ci stabilizować cały ten portfel i chodzi o to, żeby na tym nie tracić. Nie? I jak to wychodzi ci 0%, to jest okej. Okay, no. Na tej samej zasadzie prezes Glapiński chce dokupywać złota do rezerw walutowych w Polsce. Złoto w ogóle nie jest oprocentowane. Złoto jest złoto, nie? Mhm. No, ale... Po co to złoto, skoro na
nim, właśnie zwykle
skoro
się
nie
mówiło...
jest oprocentowane, no nie, ale nie przynosi żadnego dochodu, tak, ale stabilizuje ci cały portfel rezerw. Nie?
W kryzysie zawsze się do złota biegło. Z tego, co pamiętam,
tak,
nie?
Tak, tak. No.
Natomiast skoro już mówimy o wkładaniu i wyjmowaniu, ekonomiści, i tutaj nie wiem, czy słuchacze to widzą, ale użyłem takiego dużego cudzysłowu, chociaż nie, oni akurat mają legitymację, że są ekonomistami. Ci, których wynają Patryk Jaki, żeby pokazać, ile wkładamy i wyjmujemy, prawda? To są ekonomiści, co do których inni ekonomiści nabrali dużo, czule mówiąc, wątpliwości. Jak patrzysz na te liczby, na te wyliczenia...
Mówimy o raporcie Patryka Jakiego,
tak,
o tym, że nie
czy
ma,
nam się opłaca
nie
w tej
opłaca
Unii
się być w Unii
właśnie,
Europejskiej.
Rafał, tak. Opłaca czy nie?
No opłaca się, tak, Patryk, wiesz, jeśli no, od razu powinna się zaświecać lampka ostrzegawcza, jeśli Patryk Jaki pokazuje jakieś tam liczby.
No wiesz, on nie sam, tylko wziął sobie do tego ekspertów, ekonomistów. No, rozumiem, że ekonomista ekonomiście nierówny, ale...
No w każdym zawodzie jest tak, że są lepsi i są gorsi. No się okazało, że ci ekonomiści się po prostu mylili i to wielokrotnie. I
ale spojrzeli w złe dane, mieli zły kalkulator,
nie wiedzieli, jak je policzyć.
Złą wolę.
Wiesz, to nie jest tak, że każdy ekonomista zna się absolutnie na wszystkim w ekonomii. Ekonomiści mają swoje specjalizacje. Ci są od makroekonomii, ci są od finansów przedsiębiorstw, ci są od tego, jak działa bank, a ci są od tego, jak finansować nowe technologie i startupy. I to wszystko są ekonomiści, ale nie muszą się znać absolutnie na wszystkim. Akurat ci ekonomiści niekoniecznie są specjalistami od bilansu handlowego, bilansu płatniczego, a na tym się skupiał ten raport Patryka Jakiego, tak? Bo bilans płatniczy to jest taki dokument, w którym mamy zestawienie wszystkich pieniędzy, które do nas wpływają z różnych tytułów i wszystkich pieniędzy, które z Polski odpływają za granicę z różnych powodów. I oni zaczęli to sumować. Się okazuje, że źle to sumowali, że niektóre rzeczy, które powinny od siebie odjąć, to dodawali to do siebie, co jakby pokazuje, że za bardzo sami nie wiedzieli, nad czym pracują. No i wyszło im to wszystko bardzo źle. Ekonomista Ignacy Morawski pięknie to podsumował. To mnie nawet bardziej ciekawi w całej tej historii niż to, co tam Patryk Jakina opowiadał, bo nie oczekiwałem, że on będzie jakieś mądre rzeczy opowiadał. Natomiast zwykle tak jest, że ci, którzy wiedzą, to machają ręką, nie? Na zasadzie, co będę z głupkiem gadał. Tak. A tu się okazało, że jeden wziął, postarał się i wypisał po prostu, co jest źle i tego, i jak się przeczytało ten artykuł o tym, ile tam jest błędów i na czym one polegają, to dopiero wtedy można się było za głowę złapać, ponieważ to były błędy absolutnie szkolne. No tak jak on napisał w tym artykule, to tak jakby ktoś się upierał, że 2 plus 2 jest 0, a nie 4. Po czym proponował dyskusję, podyskutujmy o tym. I to też jest teraz kwestia, robić dyskusję na ten temat? Z takimi argumentami, czy nie robić?
Znaczy, z takimi argumentami pewnie nie, ale w ogóle podobało mi się to. Ja wiem, że akurat może i Twitter jest jakimś rodzajem bańki, właściwie nawet połączenie kilku baniek, ale w tym znaczeniu, że ludzie sobie to udostępniali na potęgę, próbowali tak jakby zrozumieć i dzięki temu przeszliśmy wszyscy jakąś lekcję ekonomii, mimo wszystko związaną z tym, jak wygląda, ile kosztuje nasza obecność w Unii, tylko powód był słaby, jakby,
tak,
nie?
Tak, tak. W tym raporcie była cała masa różnych błędów rachunkowych, świadczących o tym, że ci, którzy to liczyli, nie do końca rozumieli, co tak właściwie liczą. Ale tak właściwie najważniejsze jest coś, co jest jeszcze zupełnie obok, czyli sam sens wyciągania wniosków o tym, czy nam się opłaca być w Unii, czy nie, na podstawie bilansu, który pokazuje, w jaki sposób przepływa gotówka między państwami, bo nawet bo to nie ma sensu, dlatego że nawet jeśli masz taką sytuację, że dostałeś 10 milionów euro z Unii, chcesz zbudować most i wynajmujesz niemiecką firmę i ta niemiecka firma buduje ten most, płacisz jej 10 milionów euro i ona idzie do domu. I Patryk Jaki mówi, że to w takim razie nie ma żadnej korzyści z tego, że jesteśmy w Unii, bo dostaliśmy wprawdzie od nich te 10 milionów, ale chwilę później zapłaciliśmy te 10 milionów.
A most nie chce zabiorą.
Ale zostaje most w
A
Polsce.
A po cholerę
tak?
on nam.
Więc
jeszcze jakiś uchodźca przejdzie.
Jeśli już, to trzeba wartość tego mostu włożyć do tego rachunku, czyli wartość tych inwestycji, które pozostają po obecności tych inwestorów zagranicznych w Polsce. Nie liczyć tylko tego, ile oni zysków wyciągają z Polski, ale też policzyć to, ile oni inwestują w Polsce. Swoją drogą, Patryk, jak i w tym raporcie, te tak zwane reinwestowane zyski, czyli ta część zysków, która zostaje w Polsce, nigdzie nie ucieka, policzył tak, jakby ona też uciekała, czyli tutaj się też ewidentnie policzył.
Fajnie, no była teza, więc się udało. Tylko wiesz, myślę...
Poza tym jeszcze jest jedna kwestia. No, główną korzyścią dla Polski i polskiej gospodarki z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie są przepływy gotówkowe w jedną czy w drugą stronę. Nie jest to, że mamy więcej pieniędzy, tylko jest to, że jesteśmy elementem wolnego rynku, że możemy handlować z całą Europą bez żadnych barier celnych i handlowych. To jest właściwie w tej chwili przyjmowane jako coś zupełnie normalnego i nie myślimy o tym, nie pamiętamy, ale gdybyśmy byli poza Unią Europejską, to byśmy byli odcięci od tego rynku. A polska gospodarka, potęga polskiej gospodarki, nie boję się użyć tego słowa, opiera się między innymi na niesamowitych zdolnościach eksportowych polskich przedsiębiorstw. Więc to, że my tak dużo eksportujemy do Unii Europejskiej, to jest jeden z najważniejszych fundamentów polskiej gospodarki, więc pozostawanie poza Unią Europejską zabiłoby ten element. Nie byłoby tego zjawiska w ogóle.
Wiesz co, tu dochodzimy do takiego momentu, na który często zwracasz uwagę i nawet w tym odcinku o gigantycznych podwyżkach cen gazu, prądu mówiliśmy w kontekście listu Hiszpana do Europy, że sprawa ekonomiczna stanie się sprawą polityczną. Tutaj mówimy o sprawie gospodarczej, czy o ekonomii w kontekście politycznym i to zawsze się źle kończy, mam wrażenie. Jak zaczynają się mieszać.
Się źle kończy. No, sama kwestia wchodzenia do Unii Europejskiej, bo teraz mówimy, czy warto być, czy się opłaca, czy nie, ale ja pamiętam, jak nie byliśmy w Unii Europejskiej i były podejmowane decyzje o tym, że będziemy chcieli do niej wchodzić. I też nie wszyscy byli za. Była Liga Polskich Rodzin, która grzmiała,
z
że
tym wszyscy
stracimy, tak. prawda? Była samoobrona i tak dalej. To nie było ogólnopolskiego konsensusu na ten temat. Zdecydowana większość była za, ale nie wszyscy. I wtedy okazało się, że polityka poszła w dobrą stronę, nie? No bo to też była decyzja polityczna jak najbardziej. Wchodzenie, wejść czy nie wejść
Choć
do Unii Europejskiej.
Choć tu akurat o tyle było fajne, że było referendum, więc ona była też społeczna, prawda?
Tak.
To jest, rzadko się zdarza.
No ale to, że było referendum, to też dodatkowo jakby uwypukla ten element polityczny właśnie, no bo polityka jest sztuką podejmowania decyzji.
Ale z drugiej strony, zobacz, a propos polityki i ekonomii, kiedy mówiliśmy ostatnio, to poseł Suski, słynny mistrz podróży do Egiptu i tego, że bliżej będzie z CPK, mówił, że no, ta Europa, to ona nas tak wzięła po prostu jak obóz koncentracyjny i piękne były te zdjęcia wszystkich europosłów PiSu, którzy stali tam pięknie, dobrze wynagradzani, ale jednak na okupowanym terenie, prawda, gdzie masz piękne pensje, nienawidzisz, ale jesteś i będziesz pewnie. I to tak samo robi Korwin i inni. Natomiast ten moment, w którym dzisiaj, tak jak mówisz, bezsprzecznie, jeśli chodzi o ekonomię, my na tym zyskujemy, a nie przegrywamy. Ostatnio były nawet takie badania pokazujące, jak społeczeństwa oceniają decyzje ich własnych rządów versus decyzje Europy w kontekście pandemii. Polacy ocenili lepiej to, co zrobiła Europa, niż to, co zrobił polski rząd. Jakby czuliśmy, że oni się nami lepiej zaopiekowali niż my sami tutaj na miejscu. Nie? Więc tak naprawdę ta wspólnota się cholera przydaje. No.
No na pewno się przydaje na wielu płaszczyznach. Weźmy chociażby no, zwykłą naszą turystykę, tak, i możliwość. Oczywiście nie każdy musi wyjeżdżać za granicę i wakacje w polskich górach też są fajne, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie nie jest jakoś specjalnie tłoczno. Ale wiesz, chcesz jechać do Chorwacji, jeśli cię stać oczywiście, chcesz jechać do Chorwacji, no to się pakujesz i jedziesz do Chorwacji, nie? Czy tam, nie wiem, na narty gdzieś tam do Słowacji, czy tam do Austrii, czy do Włoch. No po prostu bierzesz i jedziesz. 30 lat temu to nie było takie proste. I no tak jak już mówiłem, tak samo jak z tym dostępem do wolnego rynku. To są oczywistości. Po 25 latach, ile my jesteśmy w Unii Europejskiej? Przepraszam, zapędziłem się.
17 nie liczmy lat, tego na szybko, bo
od
się
2004, 17. Po 17 latach w Unii Europejskiej traktujemy to jako codzienność po prostu i oczywistość.
Ale wciąż jest tak, że to my więcej wyjmujemy niż wkładamy, czy nie? Jak to jest?
Jeśli chodzi o same przepływy gotówkowe, zdecydowanie więcej wyjmujemy niż wkładamy, chociaż ten bilans staje się coraz mniej korzystny, ponieważ no, stajemy się coraz bogatszym państwem. I ci, którzy weszli do Unii po nas, wyciągają jeszcze więcej, czyli Bułgaria
Rumunia.
I pewnie kiedyś nadejdzie taki moment, w którym zostaniemy płatnikiem netto.
Czyli więcej damy niż weźmiemy.
Czyli będziemy więcej wkładać niż wyjmować, czyli będziemy tak jak Holandia, jak Niemcy, jak Austria. Pytanie, czy chcemy? Czy nie chcemy, tak? No bo gdyby przyjąć tą filozofię życiową Solidarnej Polski, to powinniśmy w tym momencie natychmiast wynosić się z Unii Europejskiej, bo to jest jedyna korzyść, tak? Żart. Natomiast być może okaże się, poczujemy w sobie taką ambicję, żeby stać się takim państwem, które jest na tyle dorodne i bogate.
Że ma jaja i wychodzi.
Wiesz co? Że stać się nie właśnie, że wychodzi, tylko że ma jaja i zostaje i wspiera sobie rozwój tego ponadnarodowego organizmu, żeby wszyscy na tym korzystali.
I to rozumiem. Natomiast postawiłeś bardzo fajne pytanie w tym naszym intro do nagrania. Czy jest sens debatować z analfabetą ekonomicznym lub politycznym?
No właśnie.
Nie? I właśnie. I teraz jak popatrzymy sobie...
A to dotyczy
sobie,
też wielu innych
oczywiście,
dziedzin,
bo myślę o szczepionkach na przykład. No właśnie, nie? Czy jest sens? Wydaje mi się, że... Znaczy, wychodzę z założenia, że tak, choć zdaję sobie sprawę, że jednak to jest rozmowa ze ścianą, że nawet jak weźmiesz argumenty naukowe, to dzisiaj bardzo łatwo ludziom jest pokazać rzekome kontrargumenty, które wzięli skądkolwiek, żeby udawać, że są równoprawnymi uczestnikami tej dyskusji. To jest smutne. Więc tu, jeżeli masz dwóch ekonomistów, których polityk bierze na konferencję prasową i oni coś mówią, a później masz jednego ogarniętego, znaczy wielu innych ogarniętych, ale tego, który miał chwilę, usiadł, opublikował to w Pulsie Biznesu, jeszcze dał za darmo dostęp do tego, powiedział, bierzcie i czytajcie, z tego wszyscy zrozumiecie, że gadają głupoty, to jest ważna lekcja mimo wszystko ekonomii. Mimo, że z cymbałem musisz gadać, to jednak twoje wydaje mi się jest na wierzchu.
Tak, chociaż akurat tych dwóch ekonomistów, którzy spisali ten raport, to się dość szybko na szczęście zreflektowali. Ktoś tam się ich później pytał, rozmawiał z nimi i oni przyznali w tej kolejnej rozmowie, że im wyszło, że Polska traci, czyli że mamy odpływ netto, tak, że traci na obecności w Unii Europejskiej, ale w scenariuszu alternatywnym, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to byśmy tracili jeszcze więcej, więc porównując, tak właściwie jest to korzyść, a nie niekorzyść. Tak, więc w ten sposób wycofali się z tego wcześniejszego dziwnego twierdzenia.
I teraz wracając do tego, o czym mówiliśmy na samym początku tej audycji, to co się dzieje właśnie w czasie takich wyborów w Niemczech. Wiem, że to jest nuda, chociaż akurat w tym kontekście tych wyborów było ciekawie, bo tyle, ile można było przypomnieć sytuacji związanych z Angelą Merkel, która odchodzi, zdjęć przeróżnych. Ona jest też bardzo memiczna, taka serdeczna, sympatyczna, ale memiczna.
Myślisz, że ona na serio odchodzi?
A co, myślisz, że nie?
I się zacząłem ostatnio zastanawiać, wiesz co, bo...
Nie zostawi kraju w trudnej sytuacji, czy co?
Możliwe, że będzie jeszcze potrzebna jej pomoc w konstruowaniu tej nowej koalicji. I ja bym się na przykład nie zdziwił, gdyby ona została prezydentem Niemiec. Ponieważ prezydentowi Niemiec kończy się kadencja w marcu przyszłego roku. To są wybory pośrednie przez parlament, ale można sobie wyobrazić, że ona mogłaby być jakimś elementem jakiegoś tam dealu koalicyjnego, w którym uczestniczy jej partia, czyli CDU, która przegrała wybory, no ale może wejść w koalicję i pewnie nie będzie mogła dostać kanclerza, bo jednak przegrali wybory, to głupio by było, gdyby kanclerzem był ktoś, kto... Ale za to mogliby dostać tą funkcję prezydenta. W tej chwili prezydentem Niemiec jest polityk, który jest z SPD. Ale czyli tych, którzy wygrali. Kadencja, tak? Czyli tych, którzy tylko wygrali. Więc być może dojdzie do tego, że jednak znowu zobaczymy koalicję SPD-CDU, tylko że z odwróconymi rolami, bo teraz SPD jest większe, a jakby elementem całego tego pakietu jest stanowisko prezydenta dla CDU i teraz pytanie, kto może zostać tym prezydentem z CDU. I wydaje mi się, że tutaj Angela Merkel jest idealnym.
Fajne rozwiązanie. Natomiast przypomniało mi się w kontekście tych wyborów i w ogóle tego, o czym mówimy, bo mówimy o Unii Europejskiej, czyli o jakiejś wspólnocie. Wspominałeś o wolności podróżowania, która jest bardzo rzeczywiście symboliczna, gdy się jeszcze popatrzy na archiwalne zdjęcia, nie wiem, kolejek na wjeździe do Niemiec, na granicy. W czasie półmaratonu w Niemczech, w Berlinie, jak byłem, to był czas przedwyborczy, więc tych billboardów, tych oblepionych słupów było od groma. Biegło się przez kilka dzielnic i było kilka takich dzielnic, gdzie mnóstwo polskich nazwisk, Polaków wręcz, którzy walczyli właśnie w tych wyborach, było. To jest fajne, że biegniesz sobie w tej niemieckiej stolicy i widzisz po prostu swoich krajan, którzy jednak tam żyją i walczą o to, żeby zdobyć władzę i mieć wpływ na dzielnicę, na kraj. To jest fajne.
Przejmujemy ich od wewnątrz.
To jest dobre.
Polonizacja NRD.
Widzisz? A tu się uśmiecham w kontekście, jak to pan prezydent ostatnio w wywiadzie z Marcinem Wroną powiedział a propos właśnie Turowa i tego wszystkiego, że Niemcy tam zaszachowali, że oni chcą sprzedawać nam swój prąd. I teraz będziemy mogli właściwie to być może inaczej rozegrać. Strasznie to, znaczy wydaje się, że to jest skomplikowany
organizm. Ale nam sprzedawać, znaczy komu nam?
No nam, Polakom. Ale... że ten Turów, rozumiesz, to nie jest taka prosta rzecz.
Prąd kupują przedsiębiorstwa, które wprawdzie są skontrolowane przez Skarb Państwa, ale ta kontrola przecież nie schodzi aż tak nisko, żeby kontrolować skąd w danym momencie jest kupowany ten prąd.
Jeszcze nie schodzi.
I kupuje się tam, gdzie jest taniej po prostu. No prąd jest prąd. No i w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na rynku, to możemy w każdej chwili kupić prąd z Niemiec albo sprzedać prąd Niemcom.
Na przykład. Ale pamiętam jeszcze jedna rzecz, raz też tak, związana tak. Z Europą, jakby nie
I,
było.
Przepraszam bardzo, bo do kończę. I nie trzeba do tego zamykać Turowa. Tak? To się poczekaj, dzieje na co dzień.
Ja muszę odnaleźć teraz konto europosłanki Anny Zalewskiej, czyli byłej minister edukacji. Bo ona miała takiego pięknego tweeta, poczekaj, Zalewska. Bo wszyscy mówią, że teraz to w ogóle, nie wiem, czy mnie nie zablokowała, więc nie wiem, czy ją znajdę. Zacytuję z głowy, czyli z niczego. Ona wracała chyba do Polski ze swojej, przez Europę jechała.
A wiem,
Polski,
wiesz, i te wiatraki
tak, i pokazała, proszę, wiatraki stoją, nie wiatrują, więc nie robią prądu, bo skąd jest ten prąd w Niemczech? No właśnie z węgla! Oni mogą, a my nie możemy. I to była jej puenta, no.
I powiedziała prawdę, w tym momencie to była prawda. Faktycznie no, w tym momencie eksportowaliśmy energię elektryczną do Niemiec.
Siłą rzeczy.
I była to sensacja, ale właśnie dlatego była to sensacja, że zdarza się to niezwykle rzadko, a nie zdarza się to niezwykle rzadko dlatego, że zazwyczaj energia z węgla to jest ta najdroższa, a nie ta najtańsza. A dlaczego akurat teraz jest najtańsza, no to już o tym rozmawialiśmy.
To prawda.
Kiedyś. Więc takie mamy akurat wyjątkowe czasy, które nie mają specjalnie nic wspólnego z kwestiami politycznymi, geopolitycznymi i tym, kto gdzie, w jakim kraju rządzi. No, to są kwestie biznesowe po prostu. A powiązania, połączenia energetyczne takie sieciami, kablami mamy ze wszystkimi sąsiadami i ze wszystkimi możemy handlować. I bardzo dobrze, że te powiązania są. Mam nadzieję, że posłance nie chodziło o to, żeby nie było tych powiązań. I żebyśmy byli tylko taką wyspą, wiesz, energetyczną na środku Europy.
Fajne, znaczy fajne i nie fajne. Że czasy są takie, że tych problemów w gospodarce i w ekonomii jest tyle, albo wyzwań, przed którymi one stoją, że to, co było gdzieś na samym początku naszego spotkania tu w podcaście ekonomicznie, czyli wytłumaczenie tego prostym językiem, się po prostu przydaje.
Ja się zastanawiam a propos tego styku polityki i gospodarki. Często się zastanawiam, czy na przykład jak tak jak wspomniana posłanka, czy poseł Jaki, raz od czasu do czasu mówią rzeczy, które są skandalicznie kłamliwe, są bezczelnymi bzdurami po prostu. Czy oni faktycznie są tak bardzo niedoedukowani, że faktycznie w to wierzą? Czy może myślą sobie, istnieje w społeczeństwie pewna grupa wyborców, którzy są w stanie w to uwierzyć i jak ja będę ich karmić tego typu treściami, to będą moi wyborcy i dzięki temu ja będę funkcjonować w polityce, a jednocześnie nie zrobię nikomu krzywdy, no bo przecież nie stanie się nic złego od tego, że ja to powiem, bo nie jestem ani prezydentem, ani premierem, jestem tam zwykłym politykiem i też zdobędę sobie w tych wyborach tych ludzi jest, nie wiem, 7%.
Tak?
I mi wystarczy 7% i nie przejmę władzy nigdy i nie będę musiała, czy też musiał decydować i będę sobie żył z tymi 7% ludzi, których będę karmić tego typu treściami.
Tylko z drugiej strony.
I po prostu nie chcę nikomu zrobić nic złego, no ale wybaczcie, muszę gadać takie rzeczy, bo na tym polega komunikacja z moim elektoratem.
Tylko jeżeli, ale robisz coś złego, bo jeżeli kogoś wprowadzasz w błąd, go oszukujesz, albo nie dopowiadasz prawdy, albo nim manipulujesz, robisz z niego analfabetę, to robisz mu źle. To tak.
No ale może nie robisz z niego analfabety, bo on już wcześniej był tym analfabetą. Po prostu nie wyciągasz
właśnie
tego.
Nie wyciągasz go,
polityk nie ma obowiązku edukowania. Tak samo jest właśnie z antyszczepionkowcami. No tak? Identyfikujesz, że istnieje w Polsce, nie wiem, 10 milionów ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić i nie zaszczepią się, bo nie... I to nie jest twoja wina, że oni... To nie namawiałaś
ale
do tego, żeby się...
Ale wykorzystujesz to cynicznie.
Ale wykorzystujesz to, zagospodarowujesz elektorat.
To jest tak samo, jak akurat ten podcast nie nazywa się politycznie, choć powinniśmy być może taki też nagrywać kiedyś. Nie wiem, czy akurat Rafał chciałby w tym uczestniczyć, ale to, co działo się na konferencji... No my nagrywamy to w końcówce września, na konferencji panów szefa MSW i szefa ministra obrony, pokazującej, co rzekomo znaleziono u imigrantów. Więc jeżeli w takim klipie, w takim przekazie, który wiesz, że pójdzie szeroko, pokazujesz mężczyznę, który gwałci krowę, to robisz to cynicznie po coś, żeby to właśnie tam uderzyło. I to jest to samo. Czy będziesz jakim, który opowie o jednej rzeczy, albo kimś innym, który opowie o szczepionkach, czy będziesz właśnie takim ministrem jednym czy drugim, który użyje takiego symbolicznego zdjęcia, to jest po prostu właśnie cyniczne.
No ale jednak jest różnica między byciem ministrem, a byciem zwykłym posłem, bo jednak wpływ ministra na rzeczywistość jest zdecydowanie większy. Nie?
To
już zupełnie inna sytuacja. Ministrami nie powinni być ludzie, którzy mieli jakieś tam wyroki w sądzie.
Ale oni szybciutko zostali łaskawieni, także z naciskiem na nie powinni, powiedział Rafał Hirsch. Bardzo dziękuję.
Już koniec?
Tak.
Dziękuję. I do usłyszenia. Tak.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Skorzystaj także z nowości na Spotify i odpowiedz na nasze pytanie. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.